Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Kandydat PiS na prezydenta Andrzej Duda mówił w poniedziałek, że chce aktywnej, otwartej prezydentury, odpowiadającej na potrzeby społeczne. Duda, który 24 maja zmierzy się w drugiej turze wyborów z Bronisławem Komorowskim, poprosił wszystkich, którzy chcą zmian w kraju, o zaufanie mu.
Możecie być Państwo pewni, że jeżeli ja wygram, będę bronił tradycyjnych wartości, będę walczył o rozwój polskiej gospodarki wszelkimi siłami i będę bronił tego, co nam jeszcze zostało. Tych resztek polskiego przemysłu, polskich lasów, polskiej ziemi, tego wszystkiego, co powinien robić prezydent Rzeczypospolitej jako ten, który jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej wybranym przez naród. To jest jego obowiązek. Ja ten obowiązek rozumiem.
Andrzej Duda przyjechał w poniedziałek do Sochaczewa. Na centralnym placu Kościuszki oczekiwali go zwolennicy, którzy gratulowali mu zwycięstwa w pierwszej turze wyborów, bili brawo i śpiewali 100 lat. Prezydent Bronisław Komorowski z kolei zapowiedział w poniedziałek, że chce referendum w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych, likwidacji finansowania partii z budżetu państwa oraz zmian w systemie podatkowym. Wprowadzenie tzw. JOW-ów to główny postulat wyborczy Pawła Kukiza, który zajął trzecie miejsce w walce o urząd prezydenta. Andrzej Duda ocenił, że prezydent zmienił nagle zdanie o 180 stopni w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych, podatków i finansowania partii politycznych z budżetu państwa. Do tej pory w ogóle nie było o tym mowy, dodał. Szefowa sztabu wyborczego Andrzeja Dudy, poseł PiS Beata Szydło, mówi, że Bronisław Komorowski próbuje w kampanii wyborczej wmówić Polakom, że jest prezydentem innym niż w rzeczywistości.
My chcemy zapytać, czy to będzie tak, jak w 2004 roku Platforma Obywatelska przed wyborami zbierała podpisy pod inicjatywą referendalną dotyczącą m.in. jednomandatowych okręgów wyborczych. A po wyborach, jak jeden z prominentnych działaczy Platformy Obywatelskiej, ważna postać tej partii, szczerze wyznał, te podpisy zostało zmielone i dokładnie tyle z tego i z tej inicjatywy referendalnej zostało. Pytamy w związku z tym, czy dzisiaj będzie dokładnie tak samo. I myślę, że warto przypomnieć Polakom te kwestie, dlatego że w kampanii wyborczej Bronisław Komorowski próbuje po raz kolejny wmówić Polakom, że jest prezydentem innym niż jest w rzeczywistości.
Przed drugą turą wyborów prezydenckich odbędą się co najmniej dwie debaty telewizyjne. W niedzielę 17 maja oraz w czwartek 21 maja. Druga tura wyborów odbędzie się 24 maja. Tegorocznym wyborom prezydenckim przyglądał się społeczny ruch kontroli wyborów. Jak mówi redaktor Wojciech Reszczyński, który był jednym z prowadzących studio wyborcze ruchu, podczas głosowania nie obyło się bez nieprawidłowości.
Oczywiście zanotowano sporo nadużyć wyborczych, było ich dużo, różnego charakteru. Gdzieś tam wymieniono przewodniczącego komisji, gdzieś nie dopuszczono zagranicznych obserwatorów, na przykład przedstawiciel z Ukrainy. Taki niezależny obserwator miał okazję o tym powiedzieć właśnie w studiu wyborczym ruchu kontroli wyborów. I tych przykładów naruszeń prawa wyborczego licznych odnotowujemy, mówimy o tym, powstanie z tego oczywiście raport. Na jak wielką skalę te nadużycia są, no, trudno powiedzieć, bo 27 tysięcy komisji obwodowych. No, wkrótce się okaże, czy to ma jakiś masowy charakter, czy tylko incydentalny.
Redaktor dodaje, że ciągle potrzebni są chętni do pracy w ruchu kontroli wyborów. W Ameryce zdecydowanie zwycięzcą wyborów prezydenckich jest Andrzej Duda. Do wyborów poszło jednak o 40% Polaków mniej niż w pierwszej turze 2010 roku. Zdaniem ekspertów powodem tego może być mniejsza liczba punktów wyborczych i likwidacja komisji przy polskich kościołach, mówi poseł Adam Kwiatkowski z Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.
W tym roku polskie placówki dyplomatyczne powołały mniej komisji wyborczych niż miało to miejsce w latach ubiegłych. Na przykład tak wielkie skupiska Polaków jak Detroit zostały pozbawione punktów wyborczych w ogóle. Zmieniono lokalizację tych komisji z takich, do których Polacy byli przyzwyczajeni i takich, które spełniały wszystkie kryteria, miały duże parkingi. Te same lokale, w których odbywało się głosowania, były duże. Na powierzchnię do tego nieprzystosowane, nieznane. I te działania, które myśmy jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości odczytywali jako działania zmierzające do ograniczenia udziału w wyborach Polaków, no w jakimś sensie niestety te wyniki to pokazują, okazały się skuteczne. Tak jakby władza nie chciała, żeby ci Polacy tam mogli brać udział w wyborach.
Siostra Ewa, misjonarka Chrystusa Króla, również mówi, że likwidacja niektórych komisji wyborczych mogła mieć wpływ na mniejszą liczbę wyborców.
Oddałam głos, wypełniłam swój obywatelski i chrześcijański obowiązek, także czuję się zadowolona, bo tu jest serce Polonii. Chociaż szkoda, że nie ma punktów wyborczych na przedmieściach Chicago, gdzie jest też w tej chwili dużo Polonii. To myślę, że też utrudnia. Sama jechałam z Lombard ponad godzinę, także myślę, że wielu ludzi może czuć się zniechęconych właśnie tym faktem, że żeby ten obowiązek spełnić, trzeba, że tak powiem, no, dużo czasu poświęcić, wolną sobotę.
W niedzielnych wyborach kandydat PiS na prezydenta zdobył w Stanach Zjednoczonych aż 66,4% głosów, a kandydat PO zaledwie 14,2%. Na trzecim miejscu znalazł się Paweł Kukiz z wynikiem 11,4%. Najwięcej Polaków głosowało w Chicago, ponad 10 tysięcy osób. Tam Andrzej Duda zdobył blisko 80% głosów. Paweł Kukiz uzyskał 8% poparcia, a Bronisław Komorowski tylko 7%. W głosowaniu na terytorium Stanów Zjednoczonych wzięło udział 19 tysięcy osób, czyli o ponad 14 tysięcy mniej niż w pierwszej turze w 2010 roku. Prokuratura apelacyjna w Warszawie ponownie umorzyła śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy tworzeniu raportu z weryfikacji WSI przez Antoniego Macierewicza. Śledztwo umorzono z podobnych powodów, co za pierwszym razem w 2013 roku. Osoby pokrzywdzone mogą złożyć prywatny akt oskarżenia do sądu. Były szef WSI generał Marek Dukaczewski powiedział, że zapewne kilka osób skorzysta z tej możliwości. Śledztwo umorzono po raz pierwszy w 2013 roku. Uznano, że Macierewicz jako szef komisji nie był funkcjonariuszem publicznym, a komisja nie była instytucją państwową. Decyzja prokuratury cieszy, mówi poseł Bartosz Kownacki. Polityk dodaje, że sprawa i tak trwała zbyt długo.
Było oczywiste, że nie doszło do popełnienia żadnego przestępstwa. To była tylko próba straszenia przez obecną władzę Antonim Macierewiczem, Prawem i Sprawiedliwością. Mimo, że tak jak jeszcze raz podkreślam, nie było żadnych podstaw formalno-prawnych do tego, żeby prowadzić postępowanie karne. W związku z tym ta decyzja nie mogła być inna, jest po prostu o wiele spóźniona i wszystkie inne postępowania, które w międzyczasie się toczyły, czy próby zmiany tej decyzji, po prostu były niezasadne, były próbą walki politycznej, z osobą niesprawiedliwie i kłamliwie oskarżaną.
Według prokuratury raport nie jest dokumentem, do którego odnosi się przestępstwo poświadczenie nieprawdy, bo nie może ono dotyczyć dokumentu analityczno-ocennego. Początkowo prokuratura chciała zarzucić Macierewiczowi niedopełnienie obowiązków przy tworzeniu raportu, poświadczenie w nim nieprawdy oraz pomoc w ujawnieniu w nim tajemnic państwowych. Urzędnicy i służby posiadają coraz więcej narzędzi, które pozwalają na uzyskanie nowych informacji o obywatelach. Służby mają dostęp do kamer zamontowanych na ulicach, które rozpoznają na przykład rysy twarzy. Co więcej, samorządy korzystają z map satelitarnych, a nawet dronów. Fundacja Panoptykon chce stworzyć swego rodzaju mapę narzędzi nadzorczych w Polsce i podmiotów, które je wykorzystują. Anna Walkowiak z fundacji podkreśla, że nowe technologie pozwalają na głębszy nadzór, a to może ingerować w prawa obywateli.
Zaczęliśmy się zastanawiać, jak to w Polsce jest tak naprawdę. Czy nasze instytucje korzystają z określonych narzędzi? Jeśli korzystają, to z jakich, w jaki sposób? Czy są procedury? Bo czasami procedury bardzo pomagają, tak? Jakby minimalizują problem, bo ograniczają ten problem. I nam chodzi o to, żeby jakby zbadać tak naprawdę grunt. Spróbować stworzyć taką mapę, która pokaże, w jakiej jesteśmy sytuacji. Czy te narzędzia są? Jeśli są, to jak są wykorzystywane? Bo może się okazać, że są wykorzystywane poprawnie, tak? Że są podmioty, instytucje publiczne, które robią to w sposób wzorcowy i powinny być wzorem dla innych.
Anna Walkowiak zwraca uwagę, że w Polsce w dalszym ciągu nie ma na przykład ustawy o monitoringu wizyjnym. W przypadku dronów Urząd Lotnictwa Cywilnego prowadzi konsultacje, jednak dotyczą one kwestii technicznych. Polacy zakładają firmy za granicą, bo rządzący nie stwarzają do tego warunków w kraju. W Wielkiej Brytanii rocznie Polacy zakładają już blisko 19 tysięcy spółek. W kraju, według KRS, około 27 tysięcy. Główne przyczyny to wysoka brytyjska kwota wolna od podatku, brak obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i mniej biurokracji. O skali zjawiska napisał jeden z tygodników. Polskie firmy zakładane w Wielkiej Brytanii dotyczą dotyczą przede wszystkim sektorów budowlanego, rynku nieruchomości i usług. Polacy aktywnie działają także w dziale mediów, rozrywce i opiece zdrowotnej. Polityka polskiego państwa nie sprzyja przedsiębiorczości, mówi dr Marian Szołucha. Ekonomista dodaje, że to jest główny powód emigracji osób i firm.
Efektywne stopy podatków i dochodowych i wszelkich innych w Wielkiej Brytanii są niższe niż w Polsce, chociaż jest to kraj przecież bogatszy. Drugi powód to są niższe tam za kanałem La Manche składki na ubezpieczenia społeczne, niższy poziom biurokracji, ponieważ Wielka Brytania w odróżnieniu od Polski nie implementuje tak radośnie jak my wszystkich zaleceń, rozporządzeń, dyrektyw i wszelkich innych aktów prawnych, które rodzą się w głowach, a potem na biurkach urzędników w Brukseli i Strasburgu. W Wielkiej Brytanii urzędy skarbowe, pracownicy po prostu reprezentują zupełnie inne podejście do podatnika.
Na przenoszeniu firm za granicę traci polska gospodarka. Rząd tłumaczy, że ogranicza bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Przedsiębiorcy jednak nie dostrzegają tych korzystnych zmian. Słowo miłość jest rugowane z podręcznika do wychowania seksualnego, alarmują zaniepokojeni rodzice. W Kanadzie grupa rodziców prowadzi strajk szkolny przeciwko wprowadzeniu od przyszłego roku do programu nauczania tzw. seks edukacji. Coraz więcej dzieci w ramach protestu nie uczestniczy w lekcjach. Jak informuje jeden z portali, w podręczniku, który ma być używany w szkołach od przyszłego roku, słowo miłość nie pada ani razu. Słowo para w podręczniku użyte jest tylko dwa razy. Dominują za to słowa partner i partnerka. To bardzo niebezpieczne postulaty dla rozwoju człowieka, zwłaszcza młodego, mówi profesor Urszula Dudziak z Instytutu Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Zdecydowanie kanadyjscy rodzice mają rację, pragnąc dobra dziecka, opartego na wychowaniu. Wychowanie do miłości, wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie seksualne, to rzeczywiście wychowanie całego człowieka. To nie jest tylko instruowanie go w konkretnej sferze, to nie jest przekazywanie instrukcji obsługi człowieka jako narzędzia, jako instrumentu. Nie można instrumentalizować zachowań seksualnych człowieka. Zachowania seksualne mają wyrażać miłość i przekazywać życie.
Rodzice zarzucają władzom, że chcą uczyć dzieci wyłącznie technik uprawiania seksu bez uwzględniania emocji i uczuć. To były wiadomości w Radiu Maryja.